Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score in the City i nie tylko, bo chociaż wątki muzyczne się dzisiaj pojawią, to dzisiaj przede wszystkim będzie o filmie wyjątkowym, nie tylko dlatego, że ma prawie tyle lat co my. A jednak jest to premiera. Będzie o muzyce, będzie też o pewnym kraju. No, moi słuchacze wiedzą, że jest to kraj mi szalenie bliski, którego kinematografia dociera do Polski regularnie, na co wskazują statystyki. Szczególnie jeśli chodzi o dokumenty i o filmy dla młodej widowni. I to jest wspaniałe, ale wciąż tam jest wiele do odkrycia i bardzo się cieszę, że jedno z takich odkryć dokładnie dzisiaj pojawia się na ekranach kin w Polsce, a partnerem tego odcinka jest Past Perfect, dystrybutor filmu Zniknięcie, który to film właśnie dzisiaj wchodzi do kin. Pierwszy raz?
Pierwszy raz. Pierwszy raz w polskich kinach i pierwszy raz widzowie mogą w ogóle legalnie na szeroką skalę ten film obejrzeć. Więc to jest premiera, nawet nie tyle repremiera czy wznowienie, co premiera.
Co w ogóle premiera. Moim gościem jest Sebastian Smoliński, człowiek, który wierzy w klasykę. Dzień dobry w podcaście, cześć.
Dzień dobry, cześć, bardzo miło.
Słuchaj, muszę przypomnieć na początek, co w ramach Past Perfect udało się wam wprowadzić. Zacznijmy od Amadeusza. Lot nad kukułczym gniazdem, Wielki Błękit, kolejne wielkie tytuły czekają w kolejce. No to są filmy, które właściwie nie wymagają nawet mówienia, wiesz, dodawania reżysera i jakoś przedstawiania fabuły czy przypominania, bo one tak mocno utkwiły w historii nie tylko kinematografii, co w historii w ogóle światowej kultury. No, przedstawiłam cię jako człowieka, który wierzy w klasykę, to się z tej wiary wytłumacz. I czy to łatwa wiara? Bo czas, wydaje mi się, jest świetny. Dlatego, że paradoksalnie mamy coraz mniej czasu i
na byle
przestrzeni.
Co na przykład.
Tak.
Więc skupiamy się na tym, co wartościowe. Tak, myślę, że na to liczę. Wiarę mam wciąż i myślę, że zawsze będę miał, bo klasyka mi towarzyszy od zawsze. Tak czasem się mówi stary malutki, to może trochę ja, bo ja zawsze właśnie lubiłem o filmy z lat 40., 50., więc tak. I sam pomysł, sama wizja tego, żeby pokazywać stare filmy na dużym ekranie, była zawsze moim marzeniem, naprawdę, od wielu lat. Chociaż działam od niedawna, ale to było moje marzenie zawsze i mam wrażenie, że dzisiaj już w Polsce tak, jest dokładnie ten moment, że bardzo dużo osób, w tym ja, może ty, chcemy chodzić do kina też na klasykę. Nie zamiast nowości, ale też, że jednak obejrzenie Amadeusza, czy Wielkiego Błękitu, czy filmów, które inne filmy też wprowadzają, jak Nienawiść, czy Czas Apokalipsy, to jest po prostu wspaniałe doświadczenie. Więc ja tak sobie myślę, że jestem takim trochę, no jako powiedzmy przedsiębiorca, jestem takim sprzedawcą doświadczenia. Oferuję państwu doświadczenie, żeby obejrzeć wspaniały film na dużym ekranie i będzie to coś innego niż obejrzenie na DVD czy w telewizji. I myślę, że to działa i to jest też dla mnie ważne. Ja też takie doświadczenia lubię, więc szukam trochę takich osób, które by chciały też coś takiego przeżyć.
To doświadczenie podzielić. Wiesz, co jest najfajniejszego w oglądaniu filmów razem, kiedy po jakimś czasie możemy powiedzieć ja też, więc o to chodzi. Ale ty jako wykształcony amerykanista, krytyk filmowy, myślę, że też znasz wagę tych tytułów, które owszem, większość w polskich kinach była, tych takich, wiesz, wielkich hitów, ale czy to nie jest czasem tak, że wszyscy znamy, a nie wszyscy widzieliśmy?
Myślę, że zdecydowanie, że wiesz, no myślę, że też odbyłaś takich rozmów bardzo dużo, te tak zwane kubki wstydu, czy jakieś listy filmów, które kiedyś by się chciało
wiedzieć,
zobaczyć.
Chcesz wiedzieć, co jest na mojej liście.
Każdy ma i to jakby, myślę, że to jest zdrowe, że dopóki je mamy, to znaczy, że mamy też jakieś inne priorytety w życiu niż tylko oglądanie filmów. No, w moim kręgu to często właśnie to jest priorytetem.
Nawet tym nie można lubić wszystkiego, nie są gatunki.
Otóż to, więc myślę też, że to jest też taki impuls, że te filmy się pojawiają i to jest taki impuls. Może to jest ten dzień, to jest właśnie ten dzień, kiedy chcę ten film obejrzeć. Czekałam, nie wiem, 10 lat, żeby sobie Amadeusza zobaczyć, kiedyś leciał w telewizji albo nie leciał. No ale pójdę do kina i przeżyję coś fantastycznego i w kontekście twojego podcastu to jestem szczególnie za Amadeusza dumny, bo to naprawdę było coś wspaniałego, nawet dla mnie, zobaczyć ten film, mimo że byłem na pokazie na żywo, który organizowaliśmy na Timelessie. To jeszcze była wersja przed rekonstrukcją. Mimo że ten pokaz z muzyką na żywo był takim czymś wyjątkowym, to jednak jak zobaczyłem w kinie Kosmos w Katowicach na tym pięknym ekranie tę wersję odrestaurowaną już jako dystrybutor, to naprawdę mnie wywaliło z butów. To było coś pięknego. I wiesz, w porównaniu z oglądaniem Amadeusza na lekcjach wiedzy o kulturze w czterech częściach przez 4 tygodnie, to naprawdę jest to nieporównywalne i to było po prostu wielkie, wielkie przeżycie.
No, Amadeusz jest też dowodem na to, że muzyka w filmie jest muzyką ambitną. Tu oczywiście jest to muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ale nagrana z własnej, nieprzymuszonej woli przez tak wybitnych artystów jak Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera, którzy poprzez to jakby wchodzą do historii kinematografii. Czego chcieć więcej? Że przepraszam, że ja tak o tym wieku, że tutaj film, zaraz będziemy mówić o zniknięciu, o filmie, który jest naszym równolatkiem. Ale chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że my jesteśmy tym pokoleniem ostatnim, które pamiętało jeszcze czas bez streamingów. I nasze dorastanie polegało na tym, że oglądało się w telewizji to, co ta telewizja w 3 kanałach proponowała, w związku z czym nasza wiedza o pewnej klasyce, kultury w ogóle, bo także o teatrze, także o muzyce, jest większa niż dzisiaj młodych ludzi, którzy mają wszystko na życzenie, ale te treści ciężej docierają, czują trudniejszą drogę. I oto nagle Amadeusz jest w kinach i można sobie zrobić święto, tak jakby on po prostu po raz pierwszy, tak Amadeusza się tutaj uczepię, ale także Wielki Błękit, przecież piękny film. Tak jakby był pierwszy raz, więc można sobie to poświętować.
Tak, zdecydowanie właśnie to jest, myślę, że...
Mówią wam ludzie takie rzeczy w ogóle, że to było przeżycie, bo pierwszy raz?
To fajnie, że o to pytasz. Wiesz co, trochę głosów dociera, tak. Wbrew pozorom wcale nie tak dużo, bo myślę, że wszyscy jesteśmy zabiegani i bo mieliśmy naprawdę 20 parę tysięcy widzów na Amadeuszu, to jest... do takiej małej inicjatywy to jest wielka rzecz i film mówi sam za siebie, ale trochę głosów docierało, tak. I to jest oczywiście zawsze wzruszające i fantastyczne i bardzo się z tego cieszymy. I tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. To jest właśnie jakby na świeżo. Tak.
No i gratuluję nazwy Past Perfect, bo lepiej tego nie można wymyślić. I ostatnią waszą premierą jest Zniknięcie. Film, premiera ostatnich dni lutego 2026 roku. Film nakręcony na podstawie bardzo popularnej w Holandii książki Złote jajko Tima Krabbe. Podoba mi się w kontekście tego filmu określenie dreszczowiec, rzadko używane. Czy to prawda, że Stanley Kubrick uważał ten film za najbardziej przerażający, jaki kiedykolwiek widział?
Odpowiedź brzmi ponoć tak.
Ponoć tak.
To znaczy, ja jestem bardzo na tym punkcie czuły, to znaczy nie lubię używania właśnie takich, wiesz, fałszywych cytatów, co często się w mediach zdarza. No, jestem też fanem Hitchcocka i może, wiesz, może stąd też Zniknięcie czy Nagi Instynkt, który nadejdzie, że ja uwielbiam właśnie dreszczowce, jak to powiedziałaś. Piękne słowo, nie mające w ogóle odpowiednika w innych językach.
No, thriller troszkę, nie?
Znaczy, to jest podobne znaczenie, ale to takie to słowo dreszczowiec, nie? Jakby, że skąd ono się w ogóle wzięło w naszym...
Tak, robi taki niepokój.
To też trzeba właśnie by zrobić research, skąd ono się w ogóle wzięło w polszczyźnie. No i z tym Kubrickiem to jest tak, że naszym źródłem tego cytatu jest sam reżyser wspaniały, George Slizer,
tak, on różnie się przedstawiał, a tak.
Do którego Kubrick zadzwonił. To myślę, że jest fakt. I coś takiego mu powiedział, że to jest najbardziej przerażający film, jaki widziałem, a na to Slizer, no ale przecież czekaj, no chwilę, no ty zrobiłeś Lśnienie, tak? Więc taką odbił piłeczkę. Ale myślę, że możemy tak mówić i że ma to sens, bo w jakimś sensie to jest też film taki kubrickowski trochę, w podejściu takim chłodnym do opowiadania historii, w takim... w pewnej wstrzemięźliwości i unikaniu takiej wielkiej emocjonalności czy szokowania efektami. Właśnie to jest film taki bardziej też trochę intelektualnie go odbieramy. Emocjonalnie też. I ta gęsia skórka, czy te dreszcze się pojawiają, ale to jest też film bardzo dobrze przemyślany.
Nie ma w tym filmie ani kropli krwi, mimo iż jest to, jak mówił Kubrick, najbardziej przerażający film, jaki widział. Zatem wszystko się dzieje w głowie naszej. Nie uderza się nas krwią po oczach, a jednak boimy się bardzo, żeby się nie stało coś złego, czy może, jak mówił Hitchcock, właśnie się stanie coś złego, choć bliżej. To jest opowieść o młodej parze, o Saski i o Reksie, którzy jadą z Holandii do Francji na wakacje. I na stacji benzynowej już we Francji dziewczyna znika. Stąd tytułowe zniknięcie, tytuł książki Złote Jajko. Tytuł, ten niderlandzki spurlos znaczy bez śladu. Rzeczywiście zostanie po niej zgnieciona puszka Coca-Coli i aż do samego końca nie dowiemy się niczego, co się z nią stało. Skąd to nasze widzów parcie na bycie przestraszonym, niespokojnym, parcie w stronę bania się? Jak ty na to patrzysz? Czemu my się lubimy w kinie bać?
Wiesz co, ja to łączy się z moim i nie tylko moim w ogóle spojrzeniem na sztukę, czy na narracje, opowieści, które lubimy sobie przyswajać, że jednak to jest jakiś żywot zastępczy w dobrym sensie. I ja myślę, że głęboko wierzę, że każdy z nas ma jakieś mroczne impulsy. Kino nam jednak daje to rozgoszczenie się w tym strachu. Z dwóch stron oczywiście, bo jesteśmy trochę ofiarami i trochę sadystami. Jak oglądamy filmy, prawda? Że te dreszcze wynikają z tego, że boimy się o naszych bohaterów, ale one też wynikają z tego, że kino fantastycznie portretuje zło. Nie wiem, jak właśnie Hannibal Lecter, tak? Z Milczenia owiec, taki no, podręcznikowy przykład. No i on nas podnieca właśnie tym, jaki jest zły, jaki jest inteligentny.
Jest to jedna z takich najbardziej podstawowych emocji i no, kino od samego początku istnienia, czyli od 130 lat nam te emocje gdzieś tam funduje, tak jak emocje związane z radością, z wzruszaniem się, też ten negatywny oczywiście. Gdzie ten dreszcz ukryty jest w zniknięciu?
No, to jest świetne pytanie, bo jest taki film, który ma też opinię trochę thrillera filozoficznego i to może niektórych odstraszyć, że jak filozoficzny, to znaczy, że nudy. No ale tutaj mamy taki niepozorny bardzo film. Europejskie kino jakby nie słynie też z takich opowieści, bo to jest opowieść właśnie o, tak jak wspominałaś, o zniknięciu, ale też o poszukiwaniach tej osoby, której nie ma.
Tak, no bo ktoś ginie, w sensie tak. Znika. A reszta nie tak. Wie, co się stało i zostaje z tym niepokojem.
Tak, ale też szybko, myślę, że to nie będzie jakimś wielkim spoilerem, szybko poznajemy też porywacza, prawda? I to jest też fantastyczne, to jest ten ruch, który wynosi zniknięcie właśnie półeczkę wyżej. Możemy to mierzyć dzisiejszymi też kategoriami, to wciąż jest nowatorskie, ale też było bardzo nowatorskie jeszcze bardziej w latach 80. No i dosyć szybko mamy właśnie te dwie ścieżki, mamy tego Reksa, który szuka po prostu tej Saski, tak, ukochanej. No i to jest jakiś taki wątek, no, bardzo uniwersalny, prawda, poszukiwania tej osoby. No, z drugiej strony mamy tą perspektywę oprawcy czy porywacza i to jest też fantastycznie pokazane, bo Sluder jakby się rozsmakowuje trochę w tej postaci. Ona znowu zaczyna
tego
być
porywacza.
Taka, tak, diaboliczna, fascynująca. Jest to też fantastyczna rola Bernarda Pierre Donatier, francuskiego aktora. Bardzo, bardzo takiej silnej osobowości też na planie. No i myślę, że stąd się biorą te dreszcze. Z tego, i też z tego, że całość jest rozegrana w takim właściwie mieszczańskim otoczeniu, bo to są wakacje, to jest dom tego oprawcy, który ma szczęśliwe życie rodzinne, jak widzimy.
I bardzo spokojne zawodowe.
Tak, zawodowe. No, nasz bohater Rex też właściwie ma normalną pracę, czy to próbuje mieć. I to jest wszystko takie gdzieś, to co nie jest pokazane, jest gdzieś w domyśle. I to wywołuje też taki dreszczyk, mam wrażenie.
Sluis gdzieś mówił w jednym z wywiadów, to mi utkwiło mocno w głowie, że bardzo jest mu dobrze, kiedy nas zostawia z takim poczuciem jakiegoś właśnie, nawet nie użył słowa niepokoju, że coś nam przeszkadza. Mhm. I nam w tym filmie też przeszkadza to, że my nie wiemy, co się z tą dziewczyną biedną stało, a mamy na ekranie przez większą część filmu tego porywacza, więc chcielibyśmy od niego te informacje wydusić. A mówił reżyser o tym, że jest, bardzo się cieszy, kiedy to się dzieje, dlatego że to jest punkt wyjścia do rozmów po filmie.
Oj tak, ja myślę też,
no a i tu dochodzimy do spraw najistotniejszych, bo równie ciekawe jak oglądanie jest rozmawianie.
Tak, i to jest też wielka siła tego filmu, że są takie bardzo wyjątkowe filmy i właśnie tego się nie do końca da się to zaplanować, które tak potrafią zostać pod skórą. I myślę, że to jest jeden z tych filmów, że...
Jakie ty miałeś pytania, jak wyszedłeś z filmu, już wiedziałeś, że że to już jest twój film, tak? Pokaz przedpremierowy i myślisz, gdyby tu byli znajomi, którzy zaraz dojdą.
Wiesz co?
Co powiedzieć w ogóle, bo może zachęćmy do tego, żebyśmy rozmawiali po filmach, nie?
Absolutnie. Znaczy to z wielu względów to jest cudowne i też właśnie oferując klasykę pokazujemy Państwu rzeczy, które jakby już są trochę przetestowane, sprawdzone. My wiemy, że to jest film, który prowokuje do dyskusji. Wiesz co, jednym z takich pytań, no ja jestem filmoznawcą, jestem trochę spaczony, tak? Czytam teraz książeczkę o Sporlos, bo właśnie wyszła cała książeczka o tym filmie i to też znaczy, że prawda, jest to wyjątkowy film, że ktoś, zresztą bardzo miła autorka, którą pozdrawiamy, bo też do niej napisałem, Christina Brennan napisała i ona, na przykład jej tezą jest to, że okej, mówimy thriller, czy jakiś film, nie wiem, kryminalny, a że jej zdaniem to jest horror. I że to jest jakby najważniejsze, że on jest przede wszystkim horrorem. To jest film grozy, taki bardzo niepozorny. To jest, myślę, że coś, co mnie fascynuje, że tak nie do końca można przyszpilić, co tutaj jest takiego, no właśnie, co nas tutaj tak nurtuje, nie, w tej opowieści, że taka wydaje się prosta. Wydaje się, że no po prostu europejski film sprzed 40 lat, no on jednak zostaje trochę w głowie i jak ogłosiliśmy ten tytuł, to bardzo dużo osób też komentowało, że tak, że to jest faktycznie jeden z tych filmów, które no zostają, że to jest taki seans i bardzo mnie też ekscytowała ta wizja, że oglądamy to w kinie, ten film. Thrillery też świetnie się ogląda w domu, z herbatką, jak pada za oknem i tylko słychać to i jesteśmy sam na sam z tymi obrazami, ale właśnie też to, że mogę zaprosić widzów do tej takiej otchłani do kina, też mi się wydawała jakoś intrygująca, więc no, a tobie co się podobało w tym filmie?
Ja ci zaraz powiem, bo tu rozwinę ten wątek malarsko, ale jeszcze na moment zostańmy przy tej gatunkowości i tak sobie myślę, no zobacz, mamy film Zniknięcie z 1988 roku, który jednak stał się klasyką. W Polsce dzięki teraz temu, że film się pojawi w kinach, będzie mógł jakby odtrąbić swoją premierę kinową na dużym ekranie i stać się jeszcze bardziej popularnym. Czy ten film został klasyką, bo rzeczywiście tak dobrze wypełnił tę misję dreszczowca przestraszenia nas? Czy to przez to, że on zachęca do rozmowy, ten cień klasyki za nim został, jak myślisz?
Myślę, że prędzej to drugie, że ta kwestia gatunkowa jest może trochę drugorzędna o tyle, że mam wrażenie, że w pierwszym odbiorze też, jak tak się śledzi recepcję, to widzowie, którzy obejrzeli ten film, oni byli po prostu zachwyceni też tą wizją reżyserską, bo jest to też film, który fantastycznie gra na przykład planami czasowymi. Naprawdę fantastyczny sposób. Mimo, że jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do pewnych takich trików narracyjnych, to tutaj to mieszanie, właśnie te powroty do przeszłości, do oglądanie tego momentu właśnie na stacji benzynowej, kiedy dziewczyna znika, jakby co tam się wydarzyło, przyglądanie się temu z innej perspektywy, tak, trochę takie naprawdę zaawansowane, powiedzmy, akcje, fantastycznie przeprowadzone, to że jednak to rzemiosło, to oddanie twórców po prostu tej opowieści, że to bardzo jest takie wciąż imponujące, że to jest film zrobiony tak na maksa, za małe pieniądze, ale z wielkim oddaniem, z pasją, też z taką dbałością właśnie o to, jak aktorzy wyglądają, tak jak Saskia się prezentuje na ekranie, jak ten Bernard Pierre Donadier, jak stworzyć właśnie tę postać tego, jak on sam o sobie mówi, socjopaty, tak? Więc te wszystkie aspekty takie, myślę, artystyczne tutaj są istotniejsze, ale właśnie my dzisiaj...
To jest wręcz film kameralny, powiedziałam.
Tak, absolutnie. Tak, nawet w pewnym momencie bardzo kameralny.
Tak. No dobrze, to teraz ja dwa słowa o tych moich wrażeniach i muszę zrobić odniesienie do Holandii, która jest gdzieś tam też moim miejscem od lat wielu, 8. Wraca do mnie ta Holandia i zawodowo, i prywatnie, więc jest to takie moje ukochane miejsce. I dla mnie Zniknięcie jest też takim świetnym przykładem kina holenderskiego w tym sensie, że Holendrzy w ogóle dla mnie są mistrzami wizualności wszelakiej. I oczywiście malarstwo niderlandzkie, malarstwo Holendrów, to malarstwo znamy na wylot. Jeździmy oglądać Vermeera do Amsterdamu, mamy Van Gogha, wiadomo, nawet jednego w Polsce. Mamy oczywiście Rembrandtów i tak dalej. Natomiast nie myślimy głębiej o tym, że tak jak, nie wiem, dla mnie na przykład Polska jest takim krajem słowa. My mamy słowo mm-hmm. bardzo silne. To Holendrzy mm-hmm. mają właśnie tę całą stronę wizualną. Włącznie z tym, że Holendrzy jako autorzy przebojowych formatów telewizyjnych też pomogli telewizji się ukształtować w takich ramach, w jakich my dzisiaj znamy. Przecież to, że oglądamy Big Brothera czy The Voice, to są wszystko programy holenderskie. Tak, tak. Podcasty to też jest wynalazek holenderski, ale to jest opowieść na zupełnie inny temat. Tak. To holenderski dziennikarz jest nazywany Podfaderem, czyli ojcem chrzestnym podcastów. Ale nie o tym. I kiedy patrzę na zniknięcie, to widzę tę malarskość też. No zobacz, jak ubrani są Rex i Saskia. Oni mają żółte ubrania. Rex ma bluzę, Saskia ma taką chyba robioną na szydełku koszulkę, sweterek taki na ramionczkach w żółtym kolorze. Oni są przepiękni. Jej twarz to jest twarz po prostu anioła z takiego najbardziej słodkiego, niewinnego obrazu, a jednocześnie jest w tej dziewczynie duży erotyzm. On z kolei, Rex, jest przepięknym mężczyzną, takim no, na lata 80., powiedzmy takim klasycznie męskim, pięknym. I mamy naszego porywacza, który ma po prostu przerażającą fizjonomię, łącznie z tym, jak jest potraktowany przez fryzjerów i barberów. Nie będę dużo zdradzać. Mnie jego twarz już powoduje taki lekki niepokój, bo ja wiem od początku, że to on. I reżyser tego wcale nie ukrywa. Znaczy moment, w którym on się pojawia, to my już wiemy, że to jest on. I to jest coś, co bardzo mocno przykuło moją uwagę w tym filmie i o tym ja na przykład chciałabym porozmawiać ze znajomymi. Nie?
To jest świetna obserwacja, wiesz, w ogóle ta kwestia wizualności, absolutnie myślę, że to jest ciekawe, bo w historii polskiego kina bardzo mało mieliśmy takich wysokiej jakości thrillerów. Jak tak spojrzysz na historię naszego kina, to tak, Wajda był malarski, Has był też wizjonerem, ale właśnie taki rodzaj opowiadania obrazem, który by tak akcentował pewną niepewność czy kruchość właśnie postaci, tego nie było. Mówi się często o Włochach, że też są takim społeczeństwem bardzo wizualnym, tak? Czy kulturę mają wizualną, bardzo wysoko rozwiniętą, ale właśnie tutaj, jak wspomniałeś o tych mistrzach malarstwa, to co chyba było takim wątkiem, może oprócz Rembrandta, to pewien rodzaj realizmu, prawda? Że ten realizm, czyli różnie rozumiany w różnych stuleciach, oddanie rzeczy taką, jaką ona się jawi, powiedzmy wiarygodnie. Niektóre z tych obrazów są prawie że fotorealistyczne dla dzisiejszego oka, prawda? Tak starannie, nie wiem, zarysowane.
Z ramy, żeby do dziewczyny nawiązać.
Żeby te dachy na przykład u Vermeera, tak? Żeby dachy u Vermeera, które są tak wiarygodne, że my właściwie się przynosimy do tego miasta, które on maluje. No i to jest właśnie ciekawy łącznik ze zniknięciem, bo no, nie chcę esencjonalizować, prawda, że to jest taki arcyholenderski film, no ale jednak jest jednym z najsłynniejszych holenderskich filmów wszechczasów i on też właśnie ma taką estetykę niedokumentalną, ale taką bardziej realistyczną, prawda, że my tam prawie że czujemy się, jakbyśmy się do lat 80. przenosili. Bardzo te wszystkie elementy są tak oświetlone, w taki sposób też nie do końca wystylizowany, tylko właśnie jest dużo światła. Znowu ten wątek, podobieństwo z Kubrickiem może nie być od czapy, bo prawda, bo Lśnienie jest tym słynnym, prawda, horrorem rozegranym w biały dzień i Zniknięcie trochę też. Mamy oczywiście sceny nocne, ale większa część filmu to jest po prostu sceny takie, no właściwie w pełnym słońcu. I bardzo się cieszę, że mówisz
o... I to na wakacjach, nie? Więc ta aura jeszcze
tak,
dodatkowa.
I że mówisz o tych postaciach, bo dla mnie Saskia jest...
To są niesamowite twarze. Musicie to zobaczyć.
Tak,
naprawdę.
Absolutnie. W ogóle też to, jak Sluizer używa jakby jej rudych włosów, że ona przez to, że jest ruda, to ona jest troszkę odrębna, jest jakby taką trochę inną postacią. Nie jest standardową bohaterką filmową, blondynką lub brunetką, tylko właśnie jest tą rudą, piękną, młodą dziewczyną, która zresztą według opowieści miała przypominać trochę córkę reżysera. Tutaj też takie grząskie tereny, powiedzmy. Ale fantastyczny wybór. Właśnie ta mieszanka niewinności, pewnego uroku, I też właśnie tego, że ktoś tak niewinny, piękny, tryskający energią, też erotyzmem właśnie, bardzo taki witalny, sensualny, właśnie znika. To jest też takie jedno z okrucieństw tego filmu, prawda? Że
tak, nikt przeciętny.
Dokładnie,
tylko ona ponad
przeciętny. Że to nie jest ktoś, kto, za przeproszeniem, nawiązując do tych ciemnych impulsów, żebyśmy sobie życzyli, żeby zniknął, tylko właśnie to jest ktoś, kto właściwie no, jakby ma, jest zadomowiony w tym świecie, czuje się bezpiecznie w świecie.
I właśnie, bo jest charakterystyczny.
Tak.
Albo nie znika ktoś, kogo byśmy przeoczyli na stacji benzynowej, bo jest przeciętny.
Dokładnie.
Zresztą Sluizier się bawi w ogóle tym opowiadaniem, takim obrazami. Ty użyłeś takiego sformułowania opowiadanie wizualnością, obrazem. I przypomina mi się jeszcze scena w tunelu, gdzie się pojawiają dwa złote jajka. Ja powiedziałam o tytule książki Złote jajko. To nie jest przypadek, ponieważ to złote jajko odnosi się do snu, który Saskia ma i którym to snem się dzieli ze swoim chłopakiem na początku filmu. I te dwa złote jajka się pojawiają właśnie w tunelu, przyświecone światłami ciężarówki, która za nimi jedzie. Cóż to jest innego, jak nie opowiadanie obrazem? I Holendrzy są w tym naprawdę,
tak.
Nawet tacy sfrancuzieni Holendrzy, tak, jak on, no są po prostu mistrzami. No.
To prawda. No świetnie, że wspominasz o tej wczesnej scenie, bo ona jest też takim... taką zmyłką, prawda? Bo to jest taka... pierwsze 10 minut filmu i oni trafiają do tego tunelu i tak nam się wydaje, że może tam już coś się wydarzy, a to jest jakby takie trochę dopiero przygotowanie tego gruntu, prawda? Też trochę dramatyczne, ale jest bardzo dużo takich aspektów. Ja też uwielbiam na przykład niektóre zbliżenia, jakie mamy w tym filmie. Na przykład na tą szufladę z pająkami, czy na buteleczki rozmaite tego porywacza, czy to jak kamera pokazuje taki dziedziniec, miasteczka, gdzie on mieszka, tak z góry. Są bardzo wyraziste też takie po prostu kompozycje, które jednocześnie nie są, i właśnie uważam to za wielką cnotę, bo to nas uczy też pewnej uważności, czy przynajmniej zachęca nas do takiego naprawdę zaangażowanego odbioru, że to nie jest film efekciarski, prawda? Że
nie,
to nie jest
nie.
film, gdzie mielibyśmy jakieś takie jedno pociągnięcie estetyczne, które by było takie, na przykład bardzo wyrazisty film czarno-biały, tak? Że no czarno-biały, tak? To jest wystylizowany. A tu właśnie nie. Tutaj jakby trzeba naprawdę uważnie oglądać, żeby wyczuć taką tą delikatność tej estetyki właśnie, że ona jest taka niepozorna, a jednak potem po filmie to też nam zostaje w głowie właśnie. Aktorskie twarze, pewien klimat, rytm, też rytm tego filmu. Nie wiem, na ile malarze mogą się o rytmie wypowiedzieć.
Bardzo,
ale,
no przecież
ale to
film
jest,
to
prawda?
Rytm, to wiesz,
no,
to przecież
no
doskonale.
Właśnie, no.
I to nie jest w żaden sposób nic, co się da powiedzieć, że to nie jest tempo, tak? Montażyści mówią, że rytm to jest energia filmu właśnie, to jest pewna atmosfera.
No właśnie. No. I to jest też wspaniałe w tym filmie, że właśnie on nas prowadzi w swoim tempie. I to tempo jest troszkę momentami hipnotyczne, momentami usypiające naszą czujność, a kiedy indziej naprawdę wchodzące pod skórę, więc to uważam, że jest fantastyczne.
Ja dałam temu naszemu odcinkowi taki tytuł, podtytuł właściwie, co kryje kino holenderskie. I przepraszam, że tak dużo w podcaście, który tu ma się odbijać dźwiękiem, opowiadam o tym, co widać, ale to się bezpośrednio na to, co słychać, też przekłada. Jeszcze mi utkwiła, przepraszam, bo te twarze, dla mnie te twarze są, ty mówisz o scenach pojedynczych, które ci utkwiły w głowie, mnie te twarze, włącznie z drugą dziewczyną Rexa, już po Saski, która jest przeciwieństwem jej. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj, kiedy mamy tych hollywoodzkich aktorów, a nawet polskich, opatrzonych do granic możliwości, zobaczenie takiego filmu jak Zniknięcie jest szalenie odświeżające. Aktorsko. Prawda?
Tak, zdecydowanie. I myślę, że to jest właśnie piękne, że też zupełnie inne podejście do obecności aktorów na ekranie, że dzisiaj często filmy są skrojone pod sylwetkę, pod powiedzmy charyzmę aktorów, bardzo podobnych często do siebie. No, może zawsze tak było, że ci aktorzy głównego nurtu musieli jakiś typ reprezentować, ale właśnie to jest też super, że ten film nas zaprasza do bardzo swojego świata i też do aktorów, których prawdopodobnie już w innym filmie nie zobaczymy. Mhm. Oni dla nas istnieją tylko w tej historii. Jakby dla mnie przynajmniej. Wiem,
i
że
zostaną na zawsze
tak, tak, ta aktorka właśnie Saskia Johanna Ter Stegę, jeśli dobrze pamiętam. Ona grała więcej, dostała w ogóle nagrodę za tę rolę, europejską nagrodę filmową, wtedy Phoenix. Natomiast no, ja jej nie widziałem w innych filmach jeszcze. I dla mnie jakby jest zrośnięta na zawsze z tą opowieścią.
Tak. Ona się pojawia w filmografii kompozytora tego filmu i o nim chciałabym dwa słowa jeszcze powiedzieć, bo jest to muzyka bardzo ciekawa, która jest taką pocztówką dźwiękową z kina tamtych czasów. Mamy drugą połowę lat 80., kina europejskie. Ciekawy moment dla historii muzyki w filmie, bo to jest już jakieś 10 lat po tym, jak John Williams przywrócił znowu brzmienie wielkiej orkiestry, ale zrobił to w kinie amerykańskim, a kino europejskie dalej jest w tym takim nurcie szukajmy, może coś mniejszego. Bardzo dużo jest różnorodnych, małych, fantastycznych ścieżek dźwiękowych. Nie zapominajmy, że to jest muzyka użytkowa. Ona ma służyć filmowi. To, co zrobił Henny Vrienden w tym filmie, bardzo, bardzo popularny holenderski muzyk, taki muzyk rozrywkowy, powiedziałabym, z tej sceny, uwielbiany w Holandii, grający i śpiewający w takim popularnym również zespole Dumar. No, wielka gwiazda holenderska. I on posłużył się takie odniosłam wrażenie, takim instrumentarium sobie bliskim, gitary elektryczne, gitary basowe, saksofon, żeby nam dopełnić to, co mamy w obrazie, takimi niedługimi, nawet nie motywami, co frazami muzycznymi, odzywającymi się rzadko. To nie jest film przepełniony muzyką, ale jednak ta muzyka odzywa się w konkretnych momentach. Ta muzyka jest charakterystyczna. Nawet jak gdzieś mignął mi, już nie pamiętam, czy zwiastun, czy rozmowa z reżyserem na tle tego jednego z tych motywów, to pamiętałam go po pokazie kilka dni temu, więc to musiało mi gdzieś tam mocno utkwić w głowie. To nie jest tak, że pamiętamy wszystkie kompozycje z filmów, bo oglądamy też tych filmów bardzo dużo. I ta muzyka, znowu, towarzyszy to nie tylko, jaką muzykę człowiek napisze, jest ważne, ale ważne jest też to, jakim scenom ona towarzyszy. A ona towarzyszy, odzywa się w tak ważnych scenach, jak wtedy, kiedy wjeżdżają na stację benzynową. I zobacz, kiedy pomyślisz sobie o scenie w tunelu, która, jak ładnie powiedziałeś, była zmyłką, i porównasz sobie muzycznie ze sceną na stacji benzynowej, to kompozytor nam mówi, które z tych miejsc jest ważniejsze. I to jest, to są takie sztuczki, które uwielbiam w kinie. Ich tu jest bardzo dużo. Ta muzyka jest też erotyczna. Saksofon jest instrumentem erotycznym. I ma jeszcze jedną taki element, który zauważyłam w ogóle w kinie holenderskim, które to kino, jak kraj cały, jest często takim kinem, no nie powiedzielibyśmy wielkiej jasności, tak? A jednak Holendrzy potrafią fantastycznie ten taki promyk słońca od czasu do czasu muzycznie włożyć. I tam też jest taki temacik optymistyczny, tak bym go nazwała, który zabiera trochę tej ciężkości, tej powagi. Jakby nam mówiono, słuchajcie, no oglądacie w kinie historię straszną, ona mogła się przydarzyć, mogłaby się przydarzyć wam. No ale to jest tylko bajka dla dorosłych, nie?
Klisz nie ma w tej ścieżce też, prawda? Nie ma takich klisz, że czasem po latach się śmiejemy, prawda? Z pewnych ścieżek dźwiękowych. Może my, miłośnicy klasyki, nie. Ale wiesz, że na zasadzie, że kiedyś był taki zabieg, że...
No ale śmiejemy się trochę z muzyki z filmu Szczęki, która jest muzyką wybitną, a jednak się śmiejemy,
tak, jednak,
bo to jest
pewna konwencjonalność, trochę, czy tak. Ale że właśnie tutaj tego nie ma.
A tutaj
tak,
tego nie ma. To jest muzyka szalenie modna, jak na tamte czasy. Szalenie europejska, jak na tamte czasy. I przesycona właśnie tym, co z tego ekranu wychodzi. Bardzo mi sprawiła dużą przyjemność w filmie.
Bardzo bym chciał posłuchać więcej tego kompozytora.
A to jest możliwe.
Bardziej znane, inne znane filmy.
To jest możliwe. I nawet powiem ci, że to jest jeden z najważniejszych kompozytorów dla tej instytucji holenderskiej, Eye Institute, która się zajmuje dziedzictwem kinematografii. Tak jak my mamy Filmotekę Narodową, tak Narodowy Instytut Audiowizualny, oni się opiekują tym wszystkim i trzymają zbiory. Mhm. I mają podobno te same problemy co AI, bo na świecie dzisiaj jest wilgotno i wybuchają pożary i jest niebezpiecznie, a zbiory są cenne i niektóre filmy mają 100 lat i trzeba je jakoś zabezpieczać. AI Museum poprosiło Vritena o skomponowanie muzyki do niemych filmów, które mieli w swoich zasobach, w swoich archiwach. I dla nich była to taka no, bardzo cenna i ważna współpraca. Kiedy on odszedł, a było to 4 lata temu, więc niedawno, to właśnie napisali takie piękne wspomnienie o nim. No a AI Museum polecam wam tak z mojej holenderskiej części serca, bo to świetne miejsce. Bardzo prosta ścieżka dojścia. Wystarczy, że wysiądziecie na stacji kolejowej w Amsterdamie i trzeba wziąć prom bezpłatny. I tym promem właśnie tam do tej takiej fali można dopłynąć i zobaczyć sobie. Samo muzeum jest fantastyczne, ale to jest też to miejsce, pamiętajmy, które właśnie trzyma część dziedzictwa kina europejskiego w swoich ramach. Sebastian, i muszę cię jeszcze zahaczyć o jeden film. Zakończymy Zniknięciem, ale tu zróbmy na moment, zjedźmy na tę stację, tylko nie na tę, tylko na inną. Bo jeśli chodzi o takie kameralne opowieści z ważną muzyką, opowieści z Holandii, historii właściwie na dwoje, bo to też jest historia na dwoje, historii o miłości, to też jest historia miłości. Przychodzi mi do głowy mój taki film ważny holenderski, książka jednocześnie. Podobno 1/4 kraju widziała Tureckie owoce. Pod takim tytułem film znany jest w Polsce. Tytuł oryginalny to Turksfraut, a tytuł książki w polskim tłumaczeniu Jana Wolkersa to Rachat Łukum. I to jest film twojego ukochanego reżysera, tak?
Absolutnie. Znaczy to jest w ogóle taka, żeby tak trochę szerszy kontekst w ogóle kinu holenderskiemu nadać, to w takiej publicznej świadomości mam wrażenie, czasem jest tak, że jest Paul Verhoeven i długo, długo nic. Mm-hmm. Mimo, że
no to prawda.
Jak troszkę się przygotowywałem do naszego spotkania, to nawet zobaczyłem na listę nominacji oscarowych holenderskich filmów. Było tego sporo. Mm-hmm. Za dokumenty też trochę, za animacje krótkie. I kilka oscarów
w ogóle. To jest ich specjalność.
Tak, i nawet w latach 90. Bodajże 3 oscary też dla filmów zagranicznych. Na przykład za film Charakter, czy Antonia Slain, Marlene Horis. Więc to nie jest byle co, ale jednak Paul Verhoeven, który jest troszkę jak... Nie wiem, czy powinienem...
No nie wiem, czy to powiesz, właśnie się zastanawiam, co powiesz.
Tak?
Chcesz powiedzieć, że użyć polskiego nazwiska, tak?
Tak.
Jakiegoś do porównania.
To no może to lepiej
spróbuj,
nie.
Spróbuj.
Nie, może... Ale jest to trochę taka... O, jak Miloš Forman. Mm-hmm. To znaczy, że...
Tak, to jest dobre porównanie. Tak,
że miał trochę... Że nakręcił kilka bardzo ważnych filmów w swojej ojczyźnie. Tak jak Forman w Czechosłowacji, to Paul Verhoeven w Holandii w latach 70. Ja je wszystkie obejrzałem, bo jestem naprawdę dużym fanem. One są bardzo mało znane polskim widzom, więc bardzo polecamy. I na przykład Tureckie owoce też mam wrażenie, że są mało znane.
Bardzo.
Mimo, że najbardziej wciąż taki największy box-office'owy hit holenderski, to znaczy największa liczba widzów na holenderskim filmie w Holandii, to było właśnie bodajże na Tureckich owocach.
Ale ten film wycieka do świata, bo przecież Rutger Hauer to jest jedna z pierwszych wielkich jego ról, później
Rutger
aktor
Hauer,
światowo
tak,
znany.
Tak, więc absolutnie tutaj państwu polecamy, bo to taki szalony też moment kulturowy, takiego wyzwolenia obyczajowego, erotycznego.
Też film obyczajowo odważny.
Taki, trochę to jest film z początku lat 70., ale taki film lat 60. trochę w klimacie, prawda? Bardzo tam się dużo też dzieje. No ale Verhoeven zasłynął jako ten twórca megahitów hollywoodzkich. Natomiast ta jego część holenderska kariery była fantastyczna i właśnie Tureckie owoce. Przyznam, że tam jest bardzo wyrazista postać męska, właśnie Rutgera Hauera. I dla mnie jest czasem trudno takie opowieści oglądać. Ja jednak jestem... Czasem bym niektórych mężczyzn chciał naprawdę ukrócić ich zapędy też ekranowe. No ale film jest zdecydowanie niezwykły. Zupełnie niezwykły. Ale muzyki, słuchaj, nie pamiętam w ogóle z tego filmu.
A to zabawne, bo tematy z Tureckich owoców są dla Holendrów tak znane jak dla nas Polones z Pana Tadeusza.
O.
Nawet się zastanawiałam dzisiaj rano, czy to nie jest czasem ta sama tonacja, bo... bo coś tam mi zaświtało w głowie. Ta sama względem takiego najbardziej popularnego fragmentu tej ścieżki Rohira van Otterloo, czyli takiego, on na to mówił, że to jest scena na rowerze, druga najbardziej znana scena na rowerze w historii, bo pierwsza to przecież Butch Cassidy i Sundance Kid. Ale to jest, film jest przerażająco smutna opowieść. I przepraszam, że się śmieję, bo właśnie ta scena na rowerze to jest jedna z najbardziej pogodnych kompozycji, jakie kiedykolwiek w życiu słyszałam. I ona, wiesz, się pojawia w holenderskiej telewizji, w reklamach i jest takim po prostu wręcz dżinglem po prostu filmowym. Bardzo, bardzo taka samba, wiesz, południowoamerykański taki gdzieś w atmosferze temat. Bardzo, bardzo, bardzo znana muzyka. No, ale też te smutne kompozycje, mówiąc najprościej, no, ujęły moje serce. Tu Stilemans na harmonijce gra w tym filmie. I to jest chyba najsmutniejsza muzyka filmowa, jaką kiedykolwiek w życiu słyszałam. A parę lat temu nagrałam taki odcinek podcastu Filmy, których nigdy nie widziałam, z których muzykę uwielbiam. I wtedy Tureckie owoce znalazły się na tej liście. W międzyczasie zdążyłam nadrobić i przeczytać książkę, bo mnie bardzo, bardzo zachęcono w ramach mojej pracy z Holandią. I książka, uważam, jest jeszcze lepsza niż film. To jest zresztą ciekawe, żeby sobie i w przypadku Zniknięcia, i w przypadku Tureckich owoców zrobić taki, że jak już jesteśmy w tym kąciku holenderskim, to już powiedzmy takie porównanie, że i książka, to się czyta szybko, to jest po polsku. No widzisz, jest tego trochę, co kryje kino holenderskie. Może teraz zachęceni trochę przez naszą rozmowę, przez wyciągnięcie tego, że Holendrzy jako pionierzy telewizji i mistrzowie wizualności w malarstwie, to są ci ludzie, których właśnie warto też podejrzeć w kinie. Zresztą tutaj wszystkie te wątki się świetnie przeplatają, bo też Henny Vrinten jest autorem muzyki do wielu znanych filmów dla młodych odbiorców. Część z tych filmów, jak Abelcie, również pojawiła się w Polsce, więc trzeba tego poszukać. Mm-hmm. Wiecie, to jest coś takiego, że taki moment, że nie bazujmy tylko na tym, co nam przed nosem się pojawi, ale też odrobinę poszukajmy. A następnym filmem wprowadzonym przez Past Perfect będzie Nagi Instynkt.
Tak, właśnie, wyraz miłości do, nasz wyraz miłości do Paula Verhoevena. I tytuł znów trochę dreszczowiec, ale jednak zupełnie inny od Zniknięcia. Film, który też jest takim symbolem lat 90. na dobre i na złe, prawda? Ale też film jedyny w swoim rodzaju i właśnie ja uwielbiam to, jak... I myślę, że jest tam coś holenderskiego. We wszystkich filmach hollywoodzkich Verhoevena jest ten aspekt satyry. Nie wiem, czy Holendrzy są wszyscy tacy satyryczni czy krytyczni.
Oni są satyryczni.
Ale Verhoeven jest.
Tak, oni są bardzo wprost, jeśli chodzi. Jeśli chcą zażartować, to zażartują. Nie będą mieć żadnych skrupułów.
Więc jest piękna wersja odrestaurowana tego filmu. Taka europejska, czy nieocenzurowana, bo Amerykanie troszeczkę wycięli. No i ja jestem bardzo ciekaw, jak w ogóle, czy widzowie będą chcieli wrócić do tego filmu w kinie. Ja obiecuję, że będzie to też wspaniałe doświadczenie i Sharon Stone to jest jedna z takich kreacji, naprawdę, takich, to jest, jedna z arcykreacji.
Tak, bo to jest ten film
Film, tak, z tą słynną sceną przesłuchania. No i trochę mam wrażenie, tęsknimy za takim kinem, które by chciało nas uwodzić, chciałoby być zmysłowe, nie bałoby się właśnie erotyki, ale nie bałoby się też pewnej śmieszności, prawda, wynikającej z tego, że jesteśmy w krainie fantazji. I thriller erotyczny jest taką przestrzenią. Wraca trochę. Ostatnio obejrzałem, słuchaj, taki 3-godzinny dokument razem z moją żoną, żeby nie było, o thrillerach erotycznych klasy B, robionych do telewizji. To był w ogóle cały archipelag kina w latach 90. To był taki gatunek, który jakoś określał po prostu tę dekadę, wiesz, te historie wszystkie o uwodzeniu, o seksie, ale też o jakiejś karze, czy o konsekwencjach tego. Fantastyczny cały jakby rozdział kina, którego już trochę nie ma.
Mhm. O, to ciekawy wątek na koniec.
Nie ma.
Się nam pojawił.
No.
W ogóle zajmujesz się kinem, którego już nie ma.
No,
a trochę chcę, jest.
Było,
a no
chcę,
właśnie,
było.
No właśnie. Powiedz na koniec, jakbyś mógł zaprosić widzów na zniknięcie. Dlaczego, parafrazując pewien cytat z polskich podcastów, polskiego widza to zainteresuje?
Myślę, że państwo zainteresuje, bo wiem, że państwo, że wy lubicie, kiedy ktoś was zabiera do świata, który jest trochę przerażający, który jest unikalny, który ma fascynującą historię, który w ogóle się nie zestarzał i wciąż działa bardzo mocno. I właśnie tak jak trochę rozmawialiśmy, w zalewie tego samego i byle jakości, nagle takie zniknięcie jaśnieje jako coś naprawdę wyjątkowego. To nie jest oszustwo, to jest naprawdę fantastyczny film. I 4 dekady miał, żeby taką reputację zbudować i bardzo warto go zobaczyć w kinie.
I trudno o tym zniknięciu zapomnieć, zwłaszcza w tej wspaniale odrestaurowanej przez Institute wersji. Sebastian Smoliński był moim gościem. Bardzo dziękuję i za Nagi Instynkt, za scenę. Też trzymam kciuki. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.